Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Kolejnego dnia pielgrzymowania. To już czwarty dzień. Minęły trzy dni. Już trzy dni idziemy do najważniejszego sanktuarium miłosierdzia Bożego na świecie, w Krakowie Łagiewnikach. Do tego sanktuarium, które poświęcił święty Jan Paweł II. Do tego sanktuarium, w którym jest siostra Faustyna. Jej chcemy zanosić nasze prośby, nasze intencje, to wszystko, co ważne w naszym życiu, bo ona, wierzymy w to mocno, tam w niebie, za nami się wstawia u Jezusa Chrystusa, miłosiernego Pana. Bo Jezus, Bóg jest miłosierny. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej pielgrzymki. Codziennie w naszym pielgrzymowaniu skupiamy się na postaci świętego Franciszka, wielkiego świętego, który 800 lat temu, w 1226 roku, zmarł i przeszedł do domu Ojca. W tym roku, 2026, obchodzimy właśnie 800 lat od jego śmierci i chcemy przypomnieć jego nauczanie, chcemy przypomnieć jego postać, chcemy przypomnieć, kim był ten wielki święty, który jest przez wielu zapamiętany i uważany za jednego z największych świętych. Przecież poprzedni papież, papież Franciszek, wybrał to imię właśnie ze względu na niego, na tego wielkiego świętego. I codziennie przez te dni mówimy o świętym Franciszku. I codziennie budujemy z nim kościół. Dlaczego? Dlatego, ponieważ Franciszek, jak wiemy, otrzymał od Pana Boga wezwanie. Franciszku, odbuduj mój kościół. I choć Franciszek z początku myślał, że chodzi tylko o budynek, to jednak doskonale my wiemy dziś, że nie chodziło tam o budynek, ale o wspólnotę, o rodzinę, o kościół przez duże K. Bo taki kościół jest właśnie najważniejszy. I na takim kościele w sposób szczególny zależy Panu Bogu. Dlatego dziś też chcemy skupić się na tej postaci, Franciszka. I mogłoby się wydawać po wczorajszej konferencji, że nasz kościół jest zbudowany. Może ktoś się wczoraj zastanawiał, bo mówiłem, że przez wszystkie sześć dni będziemy budować kościół, ale wczoraj mieliśmy już dach. Więc co nam pozostało? Zbudowaliśmy fundament, czyli naszą wiarę, podstawę naszego życia, mury z cegieł, czyli dobre uczynki. Zbudowaliśmy okna i drzwi, abyśmy widzieli drugiego człowieka, a nie tylko siebie. Abyśmy nie trwali w ciemności, ale prowadzili do naszego życia trochę światła. Światła Boga, światła Jezusa Chrystusa. A wczoraj zwieńczyliśmy naszą budowlę, nasz kościół, dachem, który jest bardzo potrzebny. A ten dach w tej budowli symbolizuje nadzieję i radość. I o nadziei i radości w sposób szczególny wczoraj mówiliśmy. Mówiliśmy, że Franciszek to człowiek radości, to człowiek nadziei, bo miał tą radość i nadzieję w sercu, nawet kiedy było mu bardzo ciężko, a mogło być mu bardzo ciężko, bo chorował w swoim życiu, kiedy już później było mu bardzo źle, kiedy cierpiał, z tego powodu, że nakładał na siebie bardzo trudne rzeczy, posty, pokutę. Jego organizm był już wycieńczony. Pojawiało się coraz więcej chorób. Nawet tracił wzrok. Był coraz bardziej ślepy. Ale właśnie wtedy napisał pieśń słoneczną. Właśnie wtedy więcej w życiu doceniał. Właśnie wtedy więcej w życiu dziękował. I to jest zwieńczenie jego życia. Ale także i to powinno być zwieńczenie naszego życia duchowego. Dach, którym jest radość i nadzieja, bo chrześcijanin to człowiek radosny. Chrześcijanin to człowiek nadziei. Cóż więc nam brakuje? Zostały trzy dni pielgrzymowania. Przez te trzy dni, moi drodzy, będziemy nasz kościół wyposażać w środku. Ja wybrałem na te trzy dni takie trzy najważniejsze, tak mi się wydaje, elementy wnętrza kościoła. Co może być takimi trzema najważniejszymi elementami wnętrza kościoła? Ktoś może się zastanawiać. Może to ławki, aby ludzie mieli na czym siedzieć. Ale nie, to nie chodzi o ławki. Może oświetlenie, bo kiedy jest w kościele ciemno, to ciężko cokolwiek zobaczyć. No też nie chodzi o oświetlenie. Jednym, moi drodzy, z takich trzech elementów, o którym chcę powiedzieć dzisiaj, jutro i pojutrze powiem o kolejnych dwóch, jest, moi drodzy, konfesjonał. To tam dokonują się cuda. To tam człowiek się nawraca. To stamtąd człowiek wychodzi inny, niż tam wszedł. Ale zanim powiemy więcej o konfesjonale, najpierw wróćmy do Franciszka, naszego bohatera w tym czasie. On miał naprawdę duże nawrócenie, jak wiemy. Już trochę o tym nawróceniu Franciszka powiedzieliśmy sobie wcześniej, co zmieniło jego życie. A jego życie zaczęły zmieniać na początku te dwie wojny, na których był, w Apulii i w Perugii, tam kiedy doznał trudów wojny, tam kiedy było mu ciężko, bo na początku przecież wszystko mu się układało. Pochodził z bogatej rodziny, wszystko miał, czego dusza zapragnie, a właściwie nie czego dusza zapragnie, tylko czego ciało zapragnie akurat w jego przypadku wtedy. Wszystko miał, ale nie był szczęśliwy. Dopiero kiedy pojawiły się trudności, na początku, kiedy wpadł w niewolę na rok podczas wojny z Perugią i później, kiedy zauważał cierpiących i chorych, zauważył trędowatego, do którego podszedł, mimo że wszyscy go omijali, również i on wcześniej go omijał, trędowatego, bo mógł się przecież zarazić, ale jednak do niego podszedł. Później przede wszystkim nawrócenie było wtedy, kiedy w kościele świętego Damiana usłyszał te słynne słowa: odbuduj mój kościół. Jeszcze później wiele było momentów, kiedy Franciszek się nawracał. Również samo to, że założył zgromadzenie braci, którzy szli za Jezusem tak jak on, którzy chcieli żyć tak jak on, pokazuje, jak wielkie wtedy było pragnienie zmiany życia, nie tylko u niego samego, ale także u innych ludzi, bo oni fascynowali się jego postacią. Franciszek stał się coraz słynniejszy, coraz bardziej ludzie chcieli go spotykać, zobaczyć, radowali się tym, jak on żyje, fascynowało ich to jego życie i do niego przyłączało się coraz więcej braci. Stąd powstało jego zgromadzenie, zgromadzenie franciszkanów. Później również i kobiety tak chciały żyć i święta Klara założyła odłam właśnie żeński klasztoru franciszkowego. Moi drodzy, dziś, skoro mówimy o konfesjonale, chcę wam w sposób szczególny powiedzieć oczywiście o spowiedzi, bo to w konfesjonale właśnie się tam dokonuje. Spowiedź. A spowiedź w życiu człowieka jest bardzo ważna. Niestety w dzisiejszym, współczesnym świecie często spowiedź się kwestionuje. Niestety w dzisiejszym, współczesnym świecie często ktoś spowiedź odrzuca. Nawet ktoś, kto uważa się za człowieka wierzącego, odrzuca spowiedź czasami. Niestety tak bywa, bo ktoś sobie powie: jestem wierzący, ale nie chodzę do spowiedzi. To nie jest normalne. Człowiek, który wierzy w Jezusa, człowiek, który mu zaufał, człowiek, który wie, jakie wartości są w życiu najważniejsze, to również przyjmuje to, co w życiu każdego chrześcijanina jest najważniejsze. A tym najważniejszym są sakramenty. Nie ma niczego ważniejszego w Kościele Świętym niż sakramenty. A jednym z nich, takich sakramentów, które w życiu powinniśmy przyjmować wiele razy, jest spowiedź. Są sakramenty, które w życiu przyjmujemy tylko raz, oczywiście. Chrzest, bierzmowanie. Ale są takie sakramenty, które powinniśmy w życiu przyjmować wielokrotnie. Oczywiście komunia święta i spowiedź. To bardzo ważne sakramenty, które nadają sens życiu chrześcijanina, człowieka, który zaufał Panu Jezusowi, człowieka, który wie, kto jest jego Panem. Więc jeżeli jesteś wierzący, to idź do spowiedzi. Jeżeli jesteś wierzący, to zrób wszystko, aby z tego sakramentu korzystać. A jeżeli jest ci ciężko, jeżeli jesteś osobą starszą, chorą, cierpiącą, taką osobą, która nie może wyjść z domu ze względu na trudności zdrowotne, to zrób wszystko, aby ksiądz z twojej parafii mógł przyjeżdżać do ciebie, bo takie odwiedziny chorych są w każdej parafii. Czy w pierwszy piątek, czy pierwszą sobotę, kiedy księża przyjeżdżają do osób chorych w parafii i tam udzielają im sakramentów, również sakramentu spowiedzi. Skorzystaj z tego, jeżeli nie możesz wyjść z domu. Nie rezygnuj z tego, bo życie masz jedno i zrób wszystko, aby je dobrze przeżyć. Nie zmarnuj tego czasu, który dał ci Pan Bóg. Dziś dlatego chcę ci powiedzieć o spowiedzi. Często ktoś argumentuje brak spowiedzi w swoim życiu w sposób następujący. Na przykład mówi tak: nie idę do spowiedzi, ponieważ ksiądz pewnie nie dochowa tajemnicy. Pewnie powie komuś to, co ja mu powiem. Ale to nieprawda. Uwierz mi, że tak nie jest. To nieprawda. Jestem księdzem już wiele lat i nigdy nie słyszałem, żeby jakiś ksiądz zdradzał tajemnicę spowiedzi kogoś. Uwierz mi i nie słuchaj podszeptów szatana, który chce ci powiedzieć, nie idź do spowiedzi. Właśnie zrób odwrotnie. Idź tam, do konfesjonału, do tego miejsca, gdzie czeka na ciebie tak naprawdę nie ksiądz, bo ksiądz jest tylko narzędziem w rękach Boga, ale tam w konfesjonale czeka na ciebie prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus. On zawsze tam na ciebie czeka, każdego dnia, kiedykolwiek tylko potrzebujesz. Pamiętaj, że konfesjonał, spowiedź jest dla ciebie. Korzystaj z tego. I to nieprawda, że ksiądz komukolwiek coś powie. Nie powie. To sprawa pomiędzy tobą a Bogiem. A ksiądz jest w momencie spowiedzi tylko pośrednikiem. Udziela rozgrzeszenia w imieniu Pana Boga. Drugi argument, który mają niektóre osoby, które nie chcą chodzić do spowiedzi, mówią tak: ksiądz będzie później patrzył na mnie przez pryzmat moich grzechów. Dlatego czasem niektórzy chcą się spowiadać u księdza, którego nie znają i którego może widzą pierwszy i ostatni raz w życiu i więcej on mnie nie zobaczy, więc mogę mu powiedzieć wszystko. Niektórzy tak mówią. Ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Powiem szczerze, że nie patrzę na ludzi, którzy się u mnie spowiadają przez pryzmat ich grzechów i jestem pewny, że inni księża również tego nie czynią. Mamy tyle sakramentów spowiedzi codziennie, że raczej byśmy nawet tego nie zapamiętali, co kto za każdym razem nam ciągle mówi. Także nie myśl o tym. To również jest kolejny potrzeb szatana, żeby nie iść do spowiedzi. Ksiądz nie będzie na ciebie patrzył przez pryzmat twoich grzechów, też jeszcze z innego powodu. Z tego, że sam chodzi do spowiedzi. Księża też chodzą do spowiedzi. Nie spowiadają się samemu Panu Bogu. Chodzą do spowiedzi do innego księdza. Nawet papież chodzi do spowiedzi do innego księdza. Nikt na tym świecie nie spowiada się samemu Panu Bogu, bo sakramentem jest tylko spowiedź poprzez kapłana. Dlatego korzystaj z niej jak najczęściej. Czasem ktoś mówi również, że nie chodzi do spowiedzi, bo ciężko mu się przyznać do zła, które popełnił. To normalne, że jest nam ciężko się przyznać do zła, które popełniliśmy. Ale może właśnie po to wymyślił Pan Jezus sakrament spowiedzi, żebyśmy stanęli wobec swoich grzechów w prawdzie, pokorze. Po to jest sakrament spowiedzi, żebyśmy potrafili w pokorze uklęknąć przy konfesjonale i wyznać to, co nam się w ostatnim czasie nie udało. Po to właśnie jest sakrament spowiedzi. Bo gdybyśmy może chcieli tak, jak niektórzy myślą, powiedzieć grzechy bezpośrednio Panu Bogu, może wtedy człowiekowi by to przychodziło zbyt łatwo, grzeszenie. A sobie tu pogrzeszę, a wieczorem sobie powiem grzechy na modlitwie Panu Bogu. I tak za każdym razem. A tak tutaj, kiedy mamy prawdziwy sakrament spowiedzi w konfesjonale, człowiek ma więcej wysiłku. Przede wszystkim tego duchowego, psychicznego, że człowiek musi pokonać barierę, wejść do kościoła, uklęknąć w konfesjonale i przyznać się do swoich błędów. To nie jest łatwe dla nikogo. Także i dla księdza, który się spowiada, ale także i dla księdza, który spowiada innych. Ksiądz to rozumie. Dlatego proszę cię, nie rezygnuj z tego powodu ze spowiedzi. Ciężko czasem jest nam przyznać się do złego, ale warto. Warto, żeby coś w swoim życiu naprawić, żeby coś w swoim życiu zmienić, bo o to przecież chodzi w sakramencie spowiedzi. O to chodzi, aby zmienić swoje życie na lepsze. Każdy z nas przychodzi do konfesjonału ze swoimi brudami, grzechami, a wychodzi stamtąd zupełnie innym człowiekiem, lepszym. Dlatego każdego dnia dziękujmy Panu Bogu za sakrament spowiedzi. Nie słuchajmy podszeptów szatana, żeby nie iść, ale właśnie idźmy. Idź, bracie, siostro, zmień swoje życie na lepsze. Zawalcz o siebie, o swoją relację z Bogiem i z każdym człowiekiem każdego dnia. Zawalcz, bo życie mamy tylko jedno. Nie zniechęcaj się nigdy na spowiedzi, nawet jeżeli przychodzą różne trudne momenty i trudne okoliczności na tej spowiedzi. To nie zniechęcaj się nigdy, nawet jeżeli na jakiejś spowiedzi uznasz, że może coś, ta spowiedź nie była taka, jaka byś chciał. To może ją powtórz, ale zrób prawdziwy, dobry rachunek sumienia i idź do spowiedzi, bo warto. Bo tam czeka na ciebie, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie ksiądz, ale prawdziwy Pan Bóg. To Jego posłuchaj. On jest z tobą zawsze. Wiemy, że do spowiedzi trzeba się dobrze przygotować. Pewnie pamiętacie 5 warunków dobrej spowiedzi. Każdy z nas uczył się ich również, jak przygotowywał się do swojej pierwszej komunii świętej. 5 warunków dobrej spowiedzi, czyli przede wszystkim trzeba zrobić na początku dobry rachunek sumienia. To znaczy, że musisz przemyśleć swoje życie od ostatniej spowiedzi. Musisz przemyśleć wszelkie swoje relacje, spotkania, rozmowy z innymi ludźmi. Musisz przemyśleć swoją relację z Panem Bogiem. Może coś w tej relacji brakuje. Może coś potrzeba zmiany. Pomyśl, czy może wszystkich dobrze traktujesz? Czy może tutaj potrzeba zmiany w twoim życiu? Czy może nie gniewasz się na kogoś? Nie obrażasz? Może z kimś się kłócisz? Pomyśl o tym, bo nie warto się kłócić. Warto przebaczać, bo życie mamy tylko jedno. Warto się wzajemnie zrozumieć, warto się wzajemnie miłować i warto po prostu przebaczyć, choć czasem jest to bardzo trudne. Pomyśl, czy modlisz się często, czy jesteś przy Bogu, czy może o Nim często w życiu zapominasz. Zrób dobry rachunek sumienia. Jak zrobisz dobry rachunek sumienia, to drugim warunkiem spowiedzi jest żal za grzechy. Wiemy, że czasem trudno jest nam żałować za niektóre grzechy. Żal to taki wewnętrzny smutek, że wiem, że obraziłem Pana Boga swoimi grzechami. Czasem trudno jest nam o ten smutek taki wewnętrzny. Nie chodzi o to, żebyśmy w ogóle byli smutni, ale o taką, bo oczywiście mówimy o radości, o nadziei, ale chodzi o to, żebyśmy mieli w sobie taką świadomość, że zrobiliśmy coś złego i że to nie jest dobrze, że to uczyniliśmy. To jest właśnie żal za grzechy. Spróbuj go w sobie zbudzić za każdym razem podczas spowiedzi, bo jest to bardzo ważne. Trzeci warunek spowiedzi to mocne postanowienie poprawy, czyli takie postanowienie, że chcę być lepszym człowiekiem, że chcę się zmienić, bo jeżeli idziesz do spowiedzi bez tego postanowienia poprawy, tylko po prostu, bo ktoś mi kazał iść do spowiedzi, dobra, to już powiem te grzechy, ale wcale za nie nie żałuję i wcale nie mam zamiaru się zmieniać. To taka spowiedź jest bez sensu. Zawsze trzeba żałować, iż zawsze trzeba mieć to wewnętrzne postanowienie poprawy, że chcę być lepszym człowiekiem. Nawet jeżeli nam się to nie uda i znów będę musiał przyjść do spowiedzi z tymi samymi grzechami, to za każdym razem, jeżeli żałujesz, to możesz przyjść. Przyjdź i powiedz swoje grzechy i spróbuj po raz kolejny zmienić swoje życie na lepsze, zawalczyć o nie. I kolejny to oczywiście warunek szczerej spowiedzi, czyli żadnego grzechu nie możemy zataić. Nie możemy sobie powiedzieć tak specjalnie ten grzech całkowicie cicho, żeby może ksiądz nie usłyszał, albo go ominę, albo powiem go tak bardzo ogólnie, żeby ksiądz za bardzo nie zrozumiał, o co chodzi. Tak nie może być. Powiedz swój grzech szczerze, prawdziwie, co uczyniłeś. Wszystkie swoje grzechy. Również i w przypadku grzechów ciężkich powinno się mniej więcej powiedzieć o ilości tych grzechów. Nie dokładnie, czasami się nie da, ale po prostu mniej więcej o ilości owych grzechów. I ostatni warunek spowiedzi, o którym często zapominamy, bo jest on po spowiedzi, to zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim. Czyli powinienem naprawić to, co uczyniłem wcześniej. Jeżeli kogoś okradłem, to potrzebą zadośćuczynienia jest to, aby mu to oddać. Jeżeli z kimś się pokłóciłem, obraziłem kogoś, to trzeba tego człowieka przeprosić, zmienić swoje nastawienie na niego, zmienić tą relację na lepszą. Jeżeli się nie pomodliłem, to tym razem to zmienię i będę się modlić. To wszystko jest zadośćuczynienie. Zadośćuczynieniem jest także i powiedzenie pokuty po spowiedzi. Więc zróbmy wszystko, aby zawsze się spowiadać, aby korzystać z tego sakramentu jak najczęściej. Czasem zdarza się, że ktoś rozgrzeszenia nie otrzymuje. Zdarza się to bardzo, bardzo rzadko. Nie dlatego, że ten grzech jest tak wielki, bo to nieprawda. Pan Bóg przebacza każdy grzech, niezależnie jak wielki by był. Jeżeli tylko żałujemy i chcemy być lepsi, to Pan Bóg za każdym razem przebacza. Niezależnie od ilości naszych grzechów i niezależnie od wielkości naszych grzechów. Rozgrzeszenie od tego nie zależy. Rozgrzeszenie zależy od postawy człowieka, penitenta, tego, który się spowiada. Bo może być tak właśnie, że człowiek nie ma zamiaru się zmieniać. W ogóle nie żałuje, a przyszedł do tej spowiedzi tylko tak właśnie, bo ktoś mu może kazał. To wtedy nie powinien taki człowiek otrzymać rozgrzeszenia, bo on wyjdzie z tego konfesjonału i za chwilę zacznie znów robić to samo. Co innego, jeżeli człowiek przychodzi do konfesjonału, żałuje, chce być lepszy, ale często mu się to później nie udaje zmienić swojego życia i grzeszy znowu. Chciałby być lepszy, ale mu się to nie udaje. To już zupełnie co innego. To już postawa człowieka dobra. Chce, stara się. Nie zawsze mu się to udaje, ale robi wszystko, aby się zmienić. I to oczywiście zasługuje na rozgrzeszenie. Są w życiu człowieka różne grzechy, ale najczęściej każdy grzech tak naprawdę zaczyna się od tego najgorszego, czyli pychy. Bo człowiek, pysze, stawia się ponad Bogiem. I niezależnie, jaki byśmy popełnili grzech, to zawsze człowiek stawia się ponad prawem Bożym i mówi, ja będę robić po swojemu. To jest pycha. Dlatego walcz z grzechami swoimi. Walcz ze swoimi słabościami. Ten zły, szatan, jest podstępny. On nie będzie nam mówił konkretnie, zrób coś złego, bo wie, że wtedy tego nie zrobimy, ale będzie próbował podważyć prawdę. Będzie próbował podważyć naukę Jezusa, Jego Ewangelię. Będzie spróbował nas tak zmanipulować, zakręcić, abyśmy już nie wiedzieli, co jest dobre, a co złe. Tak działa ten zły. Kiedy Adam i Ewa w raju mieli zgrzeszyć, ten zły ich skusił. To nie powiedział Ewie wprost, zjedz ten owoc, zrób coś złego, bo wiedział, że ona czegoś złego by nie zrobiła. Ale tak zmanipulował nią, że powiedział, na pewno możecie sobie jeść ten owoc. Pan Bóg tego nie zauważy, nic takiego się nie stanie, jak to zrobisz. To nic strasznego. Jak często pomyśl, ciebie tak kusi. Nie mówi, że nie idź w niedzielę do kościoła, zrób coś złego, nie idź tym razem, ale będzie kusił w inny sposób. Jest niedziela, Możesz sobie odpuścić przecież. Cały tydzień pracujesz. Możesz dłużej pospać. Możesz spędzić ten dzień inaczej. Będzie próbował manipulować nami. I tak jest z każdym grzechem. Zrób wszystko, aby temu złemu nigdy się nie poddać. Zrób wszystko, aby zawalczyć o swoją wiarę. Zrób wszystko, aby zawalczyć o swoją relację z Bogiem. Nie poddawaj się. Do spowiedzi możesz przystępować bardzo często, jeśli tylko tego potrzebujesz. To pamiętaj, że w konfesjonale czeka na ciebie Pan Bóg. Nie lękaj się spowiedzi. Nie bój się spowiedzi, bo ksiądz, który tam siedzi, również chodzi do spowiedzi i na pewno cię zrozumie. Dlatego nie lękaj się tego. Warto przychodzić do spowiedzi. Warto stamtąd wychodzić lepszym człowiekiem. Niech ten sakrament, wielki sakrament, przemienia serce człowieka. Niech ten wielki sakrament uzdolni nas do tego, abyśmy potrafili bardziej miłować, abyśmy potrafili bardziej wierzyć w Boga i Bogu. Dlatego konfesjonał jest jednym z trzech najważniejszych elementów wyposażenia Kościoła, o którym będziemy mówić i mówimy na tej pielgrzymce dzisiejszego dnia w sposób szczególny. Dobrze, że mamy konfesjonały. Dobrze, że w Polsce mamy możliwość przyjścia do spowiedzi każdego dnia, kiedy tylko potrzebujemy. Dobrze, że jest spowiedź, że Jezus przebacza, że jest miłosierny. My do miłosiernego serca Pana Jezusa idziemy, do Jezusa w Krakowie Łagiewnikach. Ale pamiętaj, że miłosierdzie Jezusa czeka na ciebie każdego dnia, w twoim kościele, w każdym kościele, w konfesjonale, kiedykolwiek tylko potrzebujesz. Przyjdź i walcz każdego dnia o swoją wiarę. Franciszek zawalczył i stał się świętym. Ty też możesz. Amen.